zamyśle papieża Benedykta XVI zawartym w wspomnianym liście Porta Fidei, jedną z obowiązkowych lektur w roku wiary miał być katechizm Kościoła katolickiego. I rzeczywiście wiele środowisk pochylało się nad nim, braliśmy go na nowo do rąk, aby wczytywać się w syntezę wiary, jaką on zawiera. I każdy, kto miał w rękach katechizm Kościoła katolickiego promulgowany, czyli wydany 12 października 1992 roku, zauważył, że katechizm składa się z czterech zasadniczych części. Część pierwsza to wyznanie wiary, czyli treści skupione wokół składu apostolskiego, celebracja misterium chrześcijańskiego, czyli część poświęcona liturgii, następnie życie w Chrystusie, treści skoncentrowane wokół dekalogu, czyli aspekt moralny, i czwarta część, modlitwa chrześcijańska, traktat o modlitwie. To cztery zasadnicze części katechizmu: prawdy wiary, liturgia, moralność, modlitwa, życie duchowe. Te cztery części katechizmu to wyznaczniki czterech głównych umiejętności, które należałoby rozwijać w ciągu minionego czy zamykanego dzisiaj roku wiary. Papież Benedykt te cztery podstawowe umiejętności przeżywania swojej wiary, swojego życia chrześcijańskiego, określił jako, po pierwsze, wiara poznawana, po drugie, wiara celebrowana, wiara przeżywana, wcielana w życie i wiara przemodlona. Oznacza to, że dojrzałe przeżywanie wiary, ta dojrzałość we wierze, domaga się tych czterech rodzajów działań, a więc poznania wiary, celebrowania wiary, gorliwego ją wyznawania w życiu na co dzień i nieustannego wyrażania wiary poprzez modlitwę, poprzez życie duchowe. Bardzo często, kiedy zajmujemy się uroczystością Chrystusa Króla czy prawdą o Chrystusie Królu, to zwykle, takie mam wrażenie, uwaga nasza skupia się na tej pierwszej części, na tym poznawczym aspekcie prawdy o Chrystusie Królu. Chciałbym dzisiaj zaproponować troszkę inne spojrzenie. Mianowicie spróbujmy zobaczyć tajemnicę królowania Chrystusa właśnie w wierze celebrowanej, w wierze przeżywanej. Mówiąc inaczej, postawmy sobie pytanie, które jest przewodnim tematem tej konferencji. W jakim sensie Jezus Chrystus króluje w liturgii? Chrystus Król w liturgii. Rzecz jasna, mam na myśli tutaj nie tylko liturgię dnia dzisiejszego, która w wybitnym stopniu koncentruje się na tej prawdzie wiary, ale liturgię w ogóle. Skoro z racji charyzmatu Instytutu kwestie Chrystusowego Królestwa stawiamy w centrum naszej uwagi, to niech mi będzie wolno podpowiedzieć pewną praktykę. Mianowicie spróbujmy przełożyć tę prawdę wiary o Chrystusie Królu na nasze przeżywanie liturgii. Inaczej mówiąc, w jakim sensie odkrywam Chrystusa Króla obecnego w liturgii? Zwłaszcza liturgii mszalnej, bo należałoby też mówić o liturgii godzin. Nie ulega wątpliwości, że Chrystus Król jest obecny w liturgii. Jest w niej obecny istotowo i formalnie, choć niekiedy implicite, w sposób ukryty, zawoalowany. Oczywiście temat jest na tyle bogaty, że nie sposób go wyczerpać w tej krótkiej refleksji. Chciałbym tylko pokazać pewne punkty orientacyjne, zapraszając tym samym do pogłębionej analizy, na przykład w ramach rewizji życia. Otóż zacznijmy od odkrywania obecności Chrystusa w liturgii w tym aspekcie formalnym. To znaczy, spróbujmy prześledzić teksty mszy świętej, zwłaszcza teksty części stałych, pod kątem wyrażeń, które wskazują na Chrystusa Króla, na Jego panowanie i Jego władztwo. Warto byłoby kiedyś, czy właśnie w prywatnej praktyce, czy może w ramach rewizji życia, dokonać takiego prześledzenia tekstów liturgicznych pod tym kątem. Wydobywanie prawdy o Chrystusie Królu. Jest to o tyle ważne, że przecież liturgia jest w centrum naszego życia, jest czymś na co dzień. Żeby odkrycie prawdy o Chrystusie Królu obecnym w liturgii poprzez częste, codzienne uczestniczenie w liturgii dawało nam też możliwość wchodzenia w tę tajemnicę i zbliżania się do Chrystusa Króla obecnego stale w liturgii, zwłaszcza eucharystycznej. I tak, prześledźmy najpierw tę stronę formalną. Zobaczmy, ile jest różnego rodzaju sformułowań w liturgii, jak mówię, w liturgii w ogóle. Nie tylko tej dzisiejszej, ale każdej liturgii codziennej. Dla przykładu, proste pozdrowienie, które w liturgii występuje kilka razy. Pan z wami. Słowo Pan to jest słowo król. Ten, który ma władzę, ten, który panuje. Kiedyś to już rozważaliśmy, co oznacza słowo Pan. Znajdujemy to słowo Pan w pozdrowieniach, ale również w tropach aktu pokutnego. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrawiać skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. To są zwroty wskazujące na władztwo Chrystusa. W hymnie Chwała na wysokości Bogu przynajmniej dwukrotnie mówimy o Chrystusie Panu, Królu. Dla podkreślenia szacunku dla Chrystusa, który jest Panem i Władcą, szczególnie wtedy, gdy wypowiadamy Jego imię, zgodnie z zaleceniem liturgistów, skłaniamy głowę. W czasie recytacji hymnu Chwała na wysokości Bogu dwukrotnie, na początku i na końcu, przy imieniu Jezusa, skłaniamy głowę. Gdy słuchamy Ewangelii, to na początku słyszymy słowa Ewangelii według świętego Mateusza, odpowiadamy: chwała Tobie, Panie, chwała Tobie, Król. Gdy kończy się Ewangelia, diakon lub kapłan mówi: oto słowo Pańskie, odpowiadamy: chwała Tobie, Chryste. W podtekście jest to właśnie uznanie zwierzchności Chrystusa, który do nas przemawia. Słowo chwała, chwała Tobie, jednoznacznie wskazuje na cześć, jaka należy się Chrystusowi, Królowi Wszechświata, Chrystusowi, który jest Bogiem. W wyznaniu wiary, w credo, mówimy, że jest współistotny Ojcu, a więc jest Bogiem. Skoro jest współistotny Ojcu, Stwórcy i Pana Wszechświata, to Chrystus jest Panem i Władcą Wszechświata. Dalej mówimy pod koniec credo, że przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Znowu mamy tu kolejną aluzję do władzy królewskiej Chrystusa. Bowiem i w Biblii, i w kulturze, nie tylko zresztą euroazjatyckiej, władza sądownicza jeszcze do niedawna, w wielu środowiskach do dziś, należy do tego, kto ma władzę, do króla. To król był sędzią, to on rozstrzygał. Jeżeli Chrystus na końcu świata przyjdzie sądzić żywych i umarłych, to przychodzi jako sędzia, jako król, jako władca wszechświata. Dalej, po przeistoczeniu kapłan oznajmia: oto wielka tajemnica wiary, a my odpowiadamy, że oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Któż przychodzi w chwale, jak nie król, jak nie władca, jak nie Pan? Przed Komunią Świętą wyznajemy, modlimy się modlitwą Ojcze Nasz i mówimy słowa: przyjdź królestwo Twoje. Kolejny wyraźny akcent świadomości, że Chrystus jest Królem, skoro prosimy, aby nastało Jego królestwo, aby ono przeniknęło doczesne struktury. Zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz. W czasie mszy świętej i w liturgii godzin wiele razy pojawia się kadencja w oracji, w której mówimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. To przecież wyraźne znowu odniesienie do Chrystusa Króla. Skoro On króluje, to jest Królem. W doksologii zamykającej liturgię eucharystyczną celebrans mówi lub śpiewa, że przez Chrystusa, z Chrystusem w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki. Oddanie chwały Chrystusowi implikuje, że On jest tym najwyższym, jest władcą. Tylko temu, kto sprawuje najwyższą władzę, należy się cześć i chwała. To tylko kilka takich wskazań na teksty stałe w liturgii, które warto, jak powiedziałem, poddać własnej analizie pod kątem treści dotyczących Chrystusa Króla. Natomiast mamy części zmienne, czyli najczęściej zmieniają się oracje, te modlitwy, które są właśnie przed czytaniami, modlitwy nad darami i modlitwy pokomunijne, w których też znajdziemy wiele aluzji, mniej lub bardziej czytelnych, dotyczących Chrystusa Króla i Jego królowania. Dla przykładu, w kolekcie, czyli w tej modlitwie przed czytaniami, na drugą niedzielę zwykłą mamy takie słowa: Wszechmogący Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu i obdarz nasze czasy swoim pokojem. Praktycznie każde słowo jest aluzją do władzy Chrystusa jako Króla. Może szczególnie widoczne to jest w sformułowaniu Ty rządzisz niebem i ziemią. Któż rządzi, jak nie Król? Wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu. Twój lud w Tobie uznaje Pana i Króla. Obdarz nasze czasy pokojem. Któż może zapewnić pokój, jak nie najpotężniejszy z władców? W kolekcie na ósmą niedzielę zwykłą modlimy się: Wszechmogący Boże, spraw, niech pod Twoimi rządami dzieje świata toczą się w pokoju, a Twój Kościół niech bez przeszkód Tobie służy. Czyż trzeba bardziej pokazywać palcem treści mówiące o Chrystusie Królu? Kolekta z 24 niedzieli zwykłej. Boże Stwórco i Rządco Wszechświata, wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia. Boże Rządco Wszechświata. Drogie Panie, nie ułatwię Wam zadania, wyczerpując wszystkie treści, bowiem dobrze by było, gdyby to była praca indywidualna, bo w ten sposób, mam nadzieję, głębiej zapadną nam w serce treści liturgiczne, które przybliżają nam prawdę o Chrystusie Królu. Powiedziałem na wstępie, że Chrystus Król jest obecny w liturgii nie tylko formalnie poprzez charakterystyczne zwroty, słowa, ale jest obecny w sensie istotowym. Bo na to wskazuje sama natura liturgii. Czym jest zatem liturgia? To słowo liturgia pochodzi od greckiego słowa leiturgia, które zawiera w sobie dwa pojęcia. Laos, lud, zbiorowość ludzka, oraz ergon, czyli działanie, jakiś czyn. W greckiej starożytności słowo leiturgia, nasze liturgia, pierwotnie nie miało nic wspólnego z jakimkolwiek kultem. Liturgia to były działania polityczne, jakieś akcje społeczne, żeby nie powiedzieć czyny społeczne. Nam się kojarzą te określenia z epoką jeszcze z lat 70. minionego wieku. Dopiero w późniejszym okresie w chrześcijaństwie terminu liturgia jako działania społeczno-polityczne zaczęto stosować w odniesieniu do czci oddawanej Bogom. I w takim znaczeniu termin liturgia znalazł zastosowanie w greckim przekładzie Pisma Świętego, czyli w Septuagincie, gdzie słowo to pojawia się około 170 razy. W Nowym Testamencie słowo liturgia ma wiele znaczeń, ale najczęściej chodzi o modlitwę czy jakąś formę kultu służby Bożej. Za katechizmem Kościoła katolickiego można więc powiedzieć, że w tradycji chrześcijańskiej pojęcie to, pojęcie liturgia, oznacza, że lud Boży uczestniczy w dziele Bożym. Przez liturgię Chrystus, nasz Odkupiciel i Arcykapłan, kontynuuje w swoim Kościele z Kościołem i przez Kościół dzieło naszego odkupienia. Proszę zwrócić uwagę, katechizm wyraża tu samo sedno problemu. Liturgia to jest dzieło Boże, które lud Boży, my, podejmujemy. Wypełniamy dzieło społeczne, które w istocie jest dziełem Bożym. Przez liturgię Chrystus, nasz Odkupiciel i Arcykapłan, kontynuuje w swoim Kościele z Kościołem i przez Kościół dzieło naszego odkupienia. My włączamy się w to dzieło Boże. To my upodmiotawiamy dzieło Boże. Dzięki celebransowi, dzięki ludowi Bożemu, który gromadzi się przed ołtarzem, to dzieło Boże, liturgia, może się stale aktualizować. W Konstytucji o Świętej Liturgii Soboru Watykańskiego II, Sacrosanctum Concilium, czytamy, że liturgia to wypełnianie kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa. To, co my tu sprawujemy, to jest dzieło Chrystusa w nas, przez nas, dzięki nam. To On tutaj króluje. To On jako Pan i Władca sprawuje te święte czynności, posługując się ludzkimi rękoma, ustami, sercami, ludzkim ciałem. To są właśnie dostrzegalne znaki, poprzez które Chrystus jako najwyższy kapłan, a zarazem król, sprawuje dla uświęcenia świata. Trafnie zauważył to kardynał Ratzinger, który w jednym ze swoich dzieł o duchu liturgii pisze tak. W liturgii przez znaki dostrzegalne, a więc gesty, słowa, symbole, wyraża się i w sposób właściwy dla poszczególnych znaków dokonuje się uświęcenie człowieka. A mistyczne ciało Jezusa Chrystusa, to jest głowa ze swymi członkami, sprawuje pełny kult publiczny. Dlatego każda celebracja liturgiczna jako działanie Chrystusa kapłana i króla oraz Jego ciała, czyli Kościoła, jest czynnością w najwyższym stopniu świętą, której skuteczności z tego samego tytułu i w tym samym stopniu nie posiada żadna inna czynność Kościoła. Niesamowicie doniosłe słowa. Liturgia jako dzieło Chrystusa nie ma świętszej, nie ma równej sobie pod względem świętości czynności w Kościele. Żadne inne modlitwy, żadne inne gesty nie zastąpią, nie zrównoważą choćby bardzo skromnie, bez żadnych splendorów celebrowanej Eucharystii. I nie ma znaczenia, czy tę Eucharystię sprawuje bardzo dostojny kapłan, czy zwykły ksiądz. Godność ludzka tu nie ma znaczenia, bo tę czynność sprawuje Chrystus, który posługuje się tym człowiekiem. Co więcej, nawet gdyby kapłan był niegodny, to ta czynność sprawowana na ołtarzu będzie ważna. Bo ją sprawuje Chrystus, posługując się tym niegodnym człowiekiem. To inna sprawa, że niegodny kapłan zaciąga winę, jest tym brudnym naczyniem, ale skuteczność tego działania nie zależy, na szczęście, od jego ani godności kościelnych, ani tytułów, ani inteligencji, ani urody, ani tembru głosu, czy czegokolwiek innego. A zatem, jak podkreśla katechizm Kościoła katolickiego, przez liturgię Chrystus, nasz Odkupiciel i Arcykapłan, kontynuuje w swoim Kościele z Kościołem i przez Kościół dzieło naszego odkupienia. A kardynał Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, dopowiada: droga, którą ludzkość idzie do jednego Chrystusa, spotyka się z drogą, którą Chrystus przychodzi do ludzi. Chce On zjednoczyć ludzkość i stworzyć jeden Kościół, Boże zgromadzenie wszystkich ludzi. Przytoczone tu wypowiedzi kardynała Ratzingera uświadamiają nam, że to Chrystus jest Panem tej sytuacji. On jest Panem liturgii. To jest Jego działanie. On tutaj rządzi. Nie żaden celebrant. A zatem liturgia, zwłaszcza liturgia Eucharystii, to wypełnianie kapłańskiej, prorockiej i królewskiej funkcji Chrystusa. Z tej racji, jak powiedzieliśmy, jest to czynność w najwyższym stopniu święta. I nikt nie ma prawa nią manipulować. Nikt nie ma prawa zmieniać tego porządku, jaki ustanowił Chrystus. Wszelkie próby manipulowania liturgią, wszelkie innowacje obliczone tylko na doraźny efekt, na zrobienie wrażenia, są nadużyciami, są gwałtem zadawanym dziełu Bożemu, jakie sprawuje się na ołtarzu. Z tej racji przepisy liturgiczne, które dość jednoznacznie określają, co i jak ma być i ewentualnie w jakim zakresie dopuszczalna jest dowolność, bronią dzieła Chrystusa Króla. To jest Jego sprawa. Nie wolno nam tym królewskim aktem, królewskim dziełem manipulować. Nie wolno nam czegokolwiek tutaj od siebie dodawać, urozmaicać, ubogacać. Choć wydawałoby się to bardziej poruszać uczucia, bardziej przyciągać. Nie próbujmy być święci od samego Chrystusa w liturgii. Nie próbujmy pomagać Chrystusowi, a może inaczej, nie próbujmy zastępować Chrystusa w Jego misji zbawczej. To On zbawił świat. To On tym światem kieruje. To On zna głębiny ludzkiego serca. My tylko słudzy nieużyteczni jesteśmy. Czasem nam, celebransom, wydaje się, że my byśmy lepszą liturgię wymyślili. Taką bardziej fajną, taką bardziej slajdową, taką bardziej dopasowaną do oczekiwań, do nastrojów ludzkich. I wielu się wydaje, że jak wstawią do liturgii bębny, narobią hałasu, szarpią druty, narobią zgiełku, to taka liturgia porusza. Tam jest wszystko w tej liturgii. Tylko żeby się nie okazało, że jest najmniej Chrystusa. Że nasza innowacja ludzka zasłania, przesłania Jego dzieło. To On tu króluje, spełniając swoją zbawczą misję. Dlatego z mocą kardynał Ratzinger, w dalszym ciągu cytuję to jego dzieło, podkreśla. Nigdy nie jest to wydarzenie jakiejś wspólnoty znajdującej się w określonym miejscu. Celebrowanie Eucharystii równa się raczej wchodzeniu w obejmującą niebo i ziemię publiczną sferę wielbienia Boga, która została otwarta przez krzyż i zmartwychwstanie. Ruchy tradycjonalistyczne, tak zwani lefebryści, czy Bractwo Świętego Piusa X, czy w ogóle zwolennicy tak zwanej liturgii rzymskiej, nie na darmo nazywają liturgię, choć z pewną przesadą, nazywają liturgią wieczystą. Twierdząc, że ta msza, formularz mszy ustanowiony po Soborze Trydenckim, to jest tak zwana msza wieczysta, bowiem tak się miał wyrazić jeden z papieży, mówiąc, że właśnie ta forma sprawowania liturgii jest tą wieczystą, że taką zostanie na wieki. Zgoda, zostanie taką na wieki co do istoty czynności Chrystusa. Natomiast inne kwestie są regulowane przez Kościół zawsze z zachowaniem tego, o czym tu mówimy. Dzieła Chrystusowego, w które my się włączamy. To jest liturgia niebiańska. To jest liturgia wieczysta, w której my tylko mamy swój skromny udział. W tym się wyraża właśnie to królowanie Chrystusa. W modlitwie Ojcze Nasz, w tej pierwszej części, wyrażamy trzy prośby o sprawy Królestwa Bożego. W ogóle trzy prośby o sprawy Boże. Mówimy, Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. I potem pojawia się dodatek, jako w niebie, tak i na ziemi. Te słowa, jak w niebie, tak i na ziemi, odnoszą się do wszystkich trzech poprzednich próśb. A więc niech się święci Twoje imię tak, jak w niebie jest czczone, tak niech będzie na ziemi. Niech Twoje królestwo się uobecnia tak, jak jest w niebie, tak niech będzie na ziemi. I niech Twoja wola, którą wypełniają aniołowie, niech wypełniają także ludzie na ziemi. Niebo zatem jest archetypem, jest wzorcem spraw ziemskich. Tak samo liturgia, która nie jest dziełem człowieka, sprawowanym przez ludzi, ale to jest dzieło Chrystusa. Ona nie pochodzi od ludzi, ale pochodzi z nieba. Liturgia, którą my sprawujemy, a raczej liturgia, w której użyczamy siebie Chrystusowi, Królowi, aby ją sprawował, uobecnia porządek nieba. Dlatego nie jest przenośnią tylko stwierdzenie, że niebo dotyka ziemi, ilekroć sprawowana jest Eucharystia, ilekroć sprawowana jest liturgia, bo ona uobecnia porządek nieba na ziemi. Mając to na myśli, cytowany kardynał Ratzinger pisze: jeżeli niebo nie jest otwarte, wówczas to, co było liturgią, karłowacieje, stając się odgrywaniem ról i pozbawionym właściwie większego znaczenia dążeniem wspólnoty do potwierdzenia samej siebie, w której w gruncie rzeczy nic się nie dzieje. Liturgia albo jest dziełem Boga, albo jej w ogóle nie ma. Nieco trawestując te słowa, można powiedzieć: liturgia albo jest dziełem Chrystusa Króla, albo nie ma sensu. Troska o poprawność i piękno liturgii w każdym jej wymiarze, i estetycznym, i muzycznym, i dykcyjnym, i organizacyjnym, to jeden z najbardziej praktycznych i konkretnych przejawów uznania Chrystusa Króla i aktualizacji Jego Królestwa pośród świata w naszym życiu.